skutecznego sposobu na natychmiastowe podniesienie ciśnienia bez picia kawy, to zamiast zarywać noce, wystarczy po prostu spojrzeć na scenę polityczną. No to co? 7:30 na naszym zegarze, to pora sprawdzić, kto na polskiej scenie politycznej będzie próbował nas wszystkich rozbudzić.
A nas dobudzi nasz budzik Klaudiusz Slezak po prostu. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko.
Cześć, Klaudiusz.
A której wstałeś?
Pomidor.
Czy masz ze sobą przespaną noc?
No to już nie, to pytania są intymne, naprawdę. Dobrze
ale
ci się spało?
Ale tutaj za Klaudiusza odpowiadasz? Panie, ja jemu tutaj zadaję pytanie.
No mówi nie, pomidor. No,
krótko spałem.
Ale to tobie odpowiedział pomidor, przepraszam
a,
bardzo.
A, to przepraszam najmocniej. Dobrze. Co tam dźwięczy w polityce, Klaudiuszu?
Wedle zasady wolę się zużyć niż zardzewieć, więc krótko śpię.
Tak. O, ładne.
Ale takie... to nie moje. Ostatnio tak, był u mnie ultramaratonista w poranku i to powiedział. To jest w ogóle coś, co ja stosuję w życiu, ale tak. Tak, to właśnie ładnie ubrał w słowa. Jeżeli chodzi o to, co działo się wczoraj wieczorem jeszcze, bo do późnych godzin wieczornych przed 24 właściwie Senat zakończył swoje obrady. Kilka godzin trwały obrady dotyczące, wydawałoby się, prostej sprawy, czyli propozycji pana prezydenta dotyczącej referendum. Referendum w sprawie odejścia od polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która to polityka, zdaniem pana prezydenta, obciąża naszą gospodarkę i trzeba by od niej odejść. Jeszcze zanim ta dyskusja w Senacie się zaczęła, to jest późne popołudnie wczorajsze, senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości oraz na ich czele, bo prosiliście o lekką pobudkę i któż może to zrobić lepiej jak nie on, czyli Przemysław Czarny.
Ach, nasz pancerny zając, dokładnie.
Przypędzili do Sejmu, żeby zrobić konferencję prasową, żeby powiedzieć, że to jest skandal, że już jest, że są takie głosy przeciwne temu referendum, bo już można przewidzieć, co się z nim staje, ale oni jeszcze apelują do resztek rozsądku, które być może gdzieś tam w senatorach Koalicji Obywatelskiej się tlą, żeby jednak wniosek o referendum poparli, no bo oni wiedzą, co się z tym wnioskiem działo, bo wcześniej komisje oczywiście musiały nad tym wnioskiem obradować, więc teraz, no kiedy już ta ostateczna faza decyzji, to oni apelują. Oczywiście pojawiły się pytania o to, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę za ETS, Zielony Ład i za to wszystko, z czym mierzymy się także, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i Unię Europejską, bo przypomnę, że w samej Unii też jest dyskusja na temat właśnie tego ETS-u. Przypomnę, to jest taki no, parapodatek, opłata dotycząca emisji CO2. Za każdą tonę wyemitowanego CO2 firmy muszą zapłacić. Co prawda to potem wraca do państw członkowskich. Nie do końca wiadomo, jak to zostało te pieniądze wydane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, na co zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli. I co prawda
za zaskoczenie, naprawdę.
Tak. Większość tych decyzji była podejmowana, jeżeli chodzi o Unię Europejską, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. No to dopytywany wczoraj o to Przemysław Czarnek, trochę no, przyzwyczailiśmy się już chyba do tego stylu, ale to tak na pobudkę.
Otóż Zielony Ład został wprowadzony zgodnie zresztą z tym, co podkreśla również Polski Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa unijnego. Tak się niestety lewicowa, lewacka Unia Europejska zachowuje, że zamiast stosować zasadę jednomyślności, stosuje głosowanie większością kwalifikowaną niezgodnie z traktatami. Myśmy protestowali przeciwko temu, myśmy nasze zastrzeżenia wpisywali, te zastrzeżenia są wpisywane, więc proszę nie kłamać, że Mateusz Morawiecki wprowadził jakikolwiek Zielony Ład.
Europejska Partia Ludowa.
Proszę zna pan, panie ministrze.
Chyba, że pani ma jakieś dowody na ten temat, bo ja nie słyszałem.
Nie,
szanowni państwo, są zastrzeżenia również w protokołach końcowych z Rady Europejskiej dotyczące Polski, możliwości sprostania celom klimatycznym Unii Europejskiej. To jest zupełnie oczywiste, byliśmy temu przeciwni.
No, no sprostowanie czy sprostanie, to ciekawe bardzo.
Oczywiście to nie jest takie proste, jak chciałby to przedstawiać Przemysław Czarnek, że oni zawsze byli przeciwni. No, dość przypomnieć tutaj ich komisarza Janusza Wojciechowskiego.
Taki ładny klip miał, nie? Nagrany.
Piękny, szedł przez pola, dotykał zboża.
Między świnkami, tam żubrami, kuskami, tak, tak.
21 rok to właśnie rząd Mateusza Morawieckiego nawet głosuje za tym, że prawem klimatycznym, na którym opiera się Zielony Ład. Wtedy wstrzymywała się tylko Bułgaria. A Polska właśnie popierała te nowe przepisy.
No masz złe informacje, moim zdaniem, naprawdę. Pan Czarnek nie może się mylić.
Wcześniej, co prawda, Morawiecki wetował, to rok 19, ale potem łagodził swoje stanowisko, żeby ostatecznie dać zielone światło dla podwyższenia tych celów redukcji gazów cieplarnianych z co najmniej 40 do 55%. Więc tutaj także to stanowisko rządu Morawieckiego było inne. Nie chciałby to dzisiaj przedstawiać Przemysław Czarnek. No oczywiście, jak były już wybory, 23 rok, no to tutaj się stanowisko Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno utwardziło, a jeszcze bardziej się utwardziło w roku 25, kiedy była kampania prezydencka i Karol Nawrocki zmierzał w stronę Pałacu Prezydenckiego właśnie. No także no ta polityka Prawa i Sprawiedliwości względem Zielonego Ładu i w ogóle polityki klimatycznej zmieniała się w zależności od tego...
Dojrzewała, powiedzmy jeszcze, z zielonego na czerwony, a później na czarny.
Okres, tak, na czarne teraz już właśnie jest. A jeżeli chodzi o samą dyskusję w Senacie dotyczącą tego referendum, przedstawicielem Kancelarii Prezydenta był tym razem Paweł Szefernaker. To fragment tego, jak próbował zachęcić senatorów do poparcia do wniosku.
Musimy powiedzieć jasno. Pytanie referendalne nie dotyczy tego, czy należy chronić środowisko. Polska chce czystego powietrza, nowoczesnej energetyki, odpowiedzialnej polityki ekologicznej. Wiele wczoraj na ten temat także było powiedziane podczas posiedzenia połączonych komisji. Ale odpowiedzialna polityka klimatyczna nie może oznaczać polityki gospodarczej, która jest de facto samodestrukcją. Nie może oznaczać trwałego zubożenia naszego społeczeństwa. Nie może oznaczać utraty bezpieczeństwa energetycznego i przemysłowego. Obecny model unijnej polityki klimatycznej prowadzi właśnie w tym kierunku. Ta debata odbywa się w czasie, kiedy o reformie ETS-u, o reformie polityki klimatycznej dyskutuje cała Europa. Rozmawiają i w Niemczech, i we Francji, i w innych państwach Europy Zachodniej. Zastanawiają się nad tym. Komisja Europejska rozpoczęła także negocjacje związane ze zmianą w polityce klimatycznej. To jest naturalne, że na ten temat się rozmawia. Zamykają na Zachodzie kolejne miejsca pracy. Europa na tle świata pod względem emisji wygląda jak mysz przy słoniu. Jednocześnie ponosi gigantyczne koszty, gdy reszta świata zwiększa produkcję emisji.
Dodajmy, że potem się to wszystko przerodziło, jeżeli chodzi o dyskusję, nawet nie w dyskusji o samym referendum, ale o dyskusję gdzieś na styku polityki energetycznej, gospodarczej, no i światowej. Też przy okazji była pani minister klimatu i środowiska, która mówiła, że często przywoływany przykład Chin nie jest prawdziwy, bo Chiny bardzo dużo inwestują właśnie w odnawialne źródła
energii.
Bardzo
to prawda, tak. Tak. No chyba liderem na świecie są, zdaje się, w tej chwili już.
Że oni bardzo mocno w tę stronę właśnie idą, żeby za chwilę także tam mieć u siebie rewolucję, jeżeli chodzi o także emisje i to, jak odnawialne źródła energii wykorzystują.
A idąc z tropem pana Czarnka, no to lewackie Chiny, nie?
No tak, moglibyśmy długo spędzić na temat rozmawiania, co jest lewicowe, a co nie jest
tak
lewicowe.
Jest.
Stanisław Gawłowski to jest ten człowiek, który odpowiadał za przedstawienie stanowisk komisji. Mhm. Tak to przedstawiał.
Pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła, podkreślam słowo, doprowadziła, nie pytamy o przyszłość, pytamy o przeszłość. Prezydent chce zapytać o przeszłość. Doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W zasadzie to jest pytanie, na które Polacy już odpowiedzieli w wyborach parlamentarnych. Bo to jest pytanie, które dotyczy...
Cisza. Bardzo proszę nie przeszkadzać w wystąpieniu senatora sprawozdawcy.
To jest pytanie, które dotyczy oceny rządu Mateusza Morawieckiego. Bo wtedy w Polsce, jeżeli mówimy o wysokich cenach, to wtedy 2,5 tysiące złotych wynosiło 1 megawattogodzina. Dzisiaj to jest 700 złotych z węgla, z OZE tania, o tym będę też dalej mówił.
No i potem były też opinie prawników, którzy wnosili, że pytanie jest raczej niespójne, bo skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie? Więc takie też opinie prawnicy mieli o tymże referendum. Ostatecznie skończyło się tak, jak skończyć się miało, czyli była dyskusja, senatorowie z powadze i zadumie, jak to w Senacie, zadawali różne pytania. Od chociażby na przykład pojawiło się też pytanie, czym różni się prąd wyprodukowany z OZE od prądu wyprodukowanego w elektrowni konwencjonalnej.
Kolorem.
To trzeba było tłumaczyć. No ale oczywiście skończyło się głosowanie i propozycja pana prezydenta przeprowadzenia referendum została odrzucona. Mówiąc krótko, referendum po prostu nie będzie.
Cóż za zaskoczenie, naprawdę.
Nie, prezydent nie, chciał to... sprawdzić nastroje Polaków, a senat sprawdzić stan państwowej pytanie kasy.
Pytanie było nastawione na to, żeby od razu na pewno uwalić to referendum, a przecież to w ogóle...
Ale kochany, 374 miliony złotych zostają w kieszeni.
Kogo? Tak, tyle miało kosztować.
No, referendum tyle miało
nawet
kosztować.
Nawet chyba 374 900 tysięcy.
Ile mikrofonów można kupić w Stanach za to? Matka jedyna. Klaudiusz, bardzo ci dziękujemy. Jak zwykle interesujące. Ty to masz ciekawe życie na tej wiejskiej tam naprawdę.
Zapraszam.
Pozdrawiamy cię serdecznie, Klaudiusz Slezak, nasz dzisiejszy budzik.
I jeszcze jeden plus z tego wszystkiego wynika. Prąd nie podrożał, przynajmniej na razie.
No wiesz co, jak w prądzie plusy są dodatnie, plusy są ujemne. No.
Klaudiuszu, dziękujemy ci pięknie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Ojej, za tydzień się nie usłyszymy.
Nie, za dwa też nie.
Mówił, że nie chce zardzewieć.
No i widzisz, ja dlatego tutaj o tę noc nie przez panu pytam. Będzie teraz okazja się wyspać, prawda?
Będzie.
A, widzisz.
Chociaż nie planuję. Okazja będzie, ale nie planuję spać.
No to nie z każdej okazji trzeba korzystać, to jest prawda, masz rację.
No to do usłyszenia w takim razie za 3 tygodnie, ale jeszcze usłyszą państwo Klaudiusza oczywiście dzisiaj w popołudniowym programie, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Odpoczywaj, baw się dobrze i wracaj do nas cały i zdrowy.
Dziękuję.
Pa, pa.
The Rolling Stonesi i 7.46 na naszym zegarze. Polityka polityką i do polityki oczywiście jeszcze będziemy wracać po godzinie 8 razem z profesor Małgorzatą Myśliwiec i troszeczkę o Stanach Zjednoczonych sobie porozmawiamy, ale tymczasem prosiłam Państwa, aby dzielili się Państwo z nami swoimi doświadczeniami, przeżyciami, kiedy w jakich sytuacjach udało się Państwu zasnąć albo coś ważnego w życiu przespać. No i właśnie mamy taki głos słuchacza.
Zdarzyło się to w momencie, kiedy dawno, dawno temu przeczytałem książkę Krzysztonia Obłęd. Ta książka mi się tak spodobała, że kiedy pewnego dnia jako pilot wycieczki przyjechałem z grupą do Warszawy, wybrałem się do Teatru Polskiego, na spektakl pod tytułem Obłęd, stworzonego na bazie tej książki. I proszę sobie wyobrazić, kiedy szczęśliwy wsiadłem w fotelu, aby obejrzeć ten spektakl, obudziły mnie oklaski końcowe. Spektakl się skończył, nie wiem czy spałem, czy chrapałem, niemniej jednak sprawiło mi niezwykłą przykrość, bo coś, na czym mi bardzo zależało, przeszło mi pod nosem.
No i kto tutaj jest winien? Reżyser za brak akcji, a może zbyt wygodny fotel?
No, normalnie kiedyś były drewniane fotele, albo się siedziało na ziemi, było okej. Ale to ja panu współczuję, bo mnie się zdarzyło kiedyś zasnąć. Czytałem całą noc 100 lat samotności, bo chciałem koniecznie dokończyć. I gdzieś tak między 4 a 5 rano przysnąłem.
I co?
Nad książką.
Wróciłeś do fragmentu, nad którym zasnąłeś?
Wiesz co, prawie do końca dojechałem.
Prawie?
Tak, prawie. Prawie tam z 3 strony zostały, czy 4. I byłem zdziwiony, że zasnąłem.
Ach, no wiesz.
No ale.
Na sam koniec. Jak mogłeś?
Wiesz co, tam koniec jest tam taki mało optymistyczny, także...
To podświadomie oczywiście.
Mózg ale później doczytałem.
Swoje. Ach, no nie mam co do tego wątpliwości. 224-280-280 w sprawie snu i nie tylko. Nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji. Nasza poczta również nowy.świt@nowyswiat.online.
Dokładnie.
Dancing sheep.
Curtis Mayfield i 7.52 już na naszym zegarze. Troszkę się Państwu dziwię, właściwie pojawiają się takie pytania, nie wiem, czy to pytania do nas, czy ktoś na serio bierze politykę Czarnka? Ja myślę, że wiele osób.
No pewnie, a przede wszystkim sam pan bierze swoją politykę na serio.
No gdyby nie brał, to
chyba,
pewnie
że udaje,
nie,
no, nie
zgodziłby
wiem,
się być kandydatem na kandydata. Więc...
Ksenia, naprawdę, wiesz, myślę, że każdy by chciał być zającem, a do tego pancernym zającem, to namaszczonym przez pana prezesa, wiesz, to...
Mówisz, że każdy by chciał. No dobrze. Pojawiają się jeszcze oczywiście wątki, po co Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych.
Bo mikrofon już wiemy.
Mm-hmm. Bardzo drogi zresztą, o którym też się państwo rozpisują. Pan Piotr nawet napisał, że Zbigniew Ziobro do Stanów udał się po nauki, a ma to oczywiście związek. Po nauki do Donalda Trumpa. Myślę, że absolutnie nie mam co do tego wątpliwości. Tu się akurat wątek podatkowy pojawia, o którym chyba dzisiaj nie zdążymy porozmawiać z naszą gościnią, ale na pewno o militariach i o tym, co dalej z żołnierzami amerykańskimi na terenie naszego kraju. Porozmawiamy to już za chwil kilka. Przypominam, profesor Małgorzata Myśliwiecka, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, pojawi się na naszych łączach, ale oczywiście w sprawach wszystkich.
Snu też, tak.
Snu, tak. I gdzie, w jakich okolicznościach państwo zasnęli, co przespali w swoim życiu. No i czy było warto, oczywiście. Cały czas mogą państwo pisać, dzwonić, informować nas o tym, co państwa w życiu dotknęło.
Jest piękna sztuka, życie jest snem Calderona.
kilkanaście lat temu już, jak byłam jeszcze aplikantką, spóźniłam się poprzez zaspanie na moją pierwszą sprawę sądową, którą umożliwili mi moi nauczyciele. Ale miałam o tyle szczęście, że i sędzia na mnie poczekał, i strony, i dodatkowo wynikiem tej sprawy było to, że klienci po stronie mojej wygrali. Więc chciałabym z tą sentencją podzielić się ze słuchaczami, że czasami zaspanie prowadzi również do miłego zaskoczenia i życzę miłego czwartku.
No widzisz, można?
Taka była sentencja wyroku.
Możesz poprosić panią o ciąg dalszy. Ale ciąg dalszy w kwestii tej nastąpi w kolejnej godzinie.
Tak jest.
Bo musimy teraz wygaszać ten wątek pomalutku. 7:58, za chwilę serwis informacyjny, a po nim mamy nadzieję, że pojawi się nasza gościni, profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. To po godzinie 8:00.